Audycja Złapane w sieci, Radio Gdańsk, sobota po 11:00, Ewelina Potocka, dzień dobry, sobotnie przedpołudnie. Dziś z gościem znają Państwo doskonale, Filip Jędruch, również Radio Gdańsk. Witaj, Filipie.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dziś postanowiliśmy z Filipem zabrać Państwa w podróż sentymentalną. Właściwie to nie będzie aż tak daleka podróż, bo czymże jest 10 lat? 15 lat, nawet mniej czasami, jeśli patrzymy z perspektywy naszego długiego życia, ale z perspektywy technologii nowych mediów, 10 lat przyjmijmy taki okres czasu, no to jest absolutnie inna epoka, prawda?
Dokładnie tak. To są całe dekady normalnych lat, można by powiedzieć, jeśli chodzi o rozwój różnych platform społecznościowych i tego, jak to wszystko wyglądało na początku. No to myślę, że można powiedzieć, że żyliśmy w kilku, jeśli nie kilkunastu dobrych epokach. To jest ogrom tak naprawdę informacji o świecie też, o tym jak internet się rozwijał, od czego się zaczęło i do tego, gdzie jesteśmy tutaj. No myślę, że można naprawdę powiedzieć, że widzieliśmy to i owo.
Tak, jesteśmy świadkami tego rozwoju, uczestnikami jednocześnie. No dobrze, to może, żeby ułatwić Państwu zadanie i odnalezienie się w kontekście, kilka nazw, które od razu otworzą odpowiednie klapki w głowie. Grono.net, Gadu.gadu, Nasza Klasa, Fotka.pl, Bramki SMS, a tak w rzeczywistości, czyli w tak zwanym realu, kawiarenki internetowe, MySpace, Last.fm. Mnóstwo tego wszystkiego i o tym dziś właśnie będziemy rozmawiać, o tej komunikacji, o tych portalach społecznościowych, które łączyły nas przed laty.
Otóż to, ja mam wrażenie, że miałem konto na większości takich większych portali. To był MySpace, który tak naprawdę służył do śledzenia w tych czasach, w których był aktywny, oczywiście artystów, muzyków, szukania jakichś informacji z zagranicy, bo to było takie trochę okno na świat. Grono.net z kolei było takim trochę elitarnym właśnie nomen omen gronem, które skupiało ludzi o różnych zainteresowaniach, też z całej Polski. No to było dość ciekawe doświadczenie, bo opierało się na zaproszeniu przez kogoś, kto dostał zaproszenie, więc to było takie znajomi, znajomych trochę. Trzeba było być takim połechtanym, jak już się tam było, że człowiek jest zadowolony, że jest faktycznie członkiem takiej sieci. Nasza Klasa, no to też było oczywiście fenomen, który w pewnym momencie zaczął ostro pikować w dół, o nim będziemy jeszcze mówić. YouTube tutaj raczej odtwórczo, muszę powiedzieć, no ale Facebook, no to już jak najbardziej i twórczo, i odtwórczo, i obserwująco, także jest tego wszystkiego naprawdę dużo i aż człowiek zaczyna się zastanawiać, i to też chciałbym poruszyć może na końcu naszego spotkania, o tym swoim cyfrowym śladzie. Człowiek zaczyna myśleć o tym, ile zostawia po sobie w sieci informacji i przez ile właśnie portali się przetoczył.
Tak jest. Właśnie ile tych haseł było, ile loginów. To wszystko dzieje się z naszym udziałem oczywiście, a my jesteśmy uczestnikami. Powiedziałeś już o Facebooku, ale Facebook to tak naprawdę całe zło, jeśli chodzi o te aplikacje, o których mówiliśmy, Gadu.gadu, czy Grono.net, czy Nasza Klasa, bo o czym myślę? Myślę o tym, że wraz z popularnością Facebooka w kraju nad Wisłą, te nasze polskie produkcje, one niestety upadły.
To prawda, chociaż sytuacja jest trochę bardziej złożona i na pewno na to właśnie pikowanie w dół naszej klasy i grona to złożyły się różne decyzje, nie do końca przemyślane, a często nawet po prostu błędne i spotykające się z takim dużym oporem użytkowników. W tym takim momencie, o którym będziemy też mówić z naszej klasy, odpłynęło od 20 do 30% użytkowników. To jest 1/3 od wszystkich ludzi, którzy tam byli. Także to trzeba mieć na uwadze, że ta przesiadka nie była też spowodowana niczym, czyli tym, że Facebook miał o wiele więcej do zaoferowania, bo on w momencie, kiedy zaczął zyskiwać popularność, też nie miał tego wszystkiego, co ma dzisiaj. Jeśli spojrzymy sobie na układ chociażby tej strony facebookowej, on się zmieniał chyba już dwukrotnie. Jeśli dobrze pamiętam, to na początku wszyscy oczywiście są bardzo przeciw i marudzą, potem się przyzwyczajają. Na początku nie było integracji z grami, nie było grup chociażby, To się cały czas rozwija, ale no, trzeba też przyznać sobie, że ludzie lubią mieć wszystko w jednym miejscu. I to jest nic dziwnego tak naprawdę, że chcemy mieć jeden portal do wszystkiego, czyli i do komunikacji takiej bezpośredniej typu właśnie gadu-gadu. No to mamy Messengera jak najbardziej. Do zdjęć, albumów, proszę bardzo, możemy też te zdjęcia już na Facebooku też edytować, dodawać tam napisy. Także kolejna sprawa. No, Instagram też jest przecież już podkupiony przez Facebooka od dobrej chwili. Także konglomerat faktycznie coraz więcej zabiera, ale ta polska historia też jest pełna takich no, ciekawych case'ów właśnie, jeśli chodzi o decyzje, z których można też się dużo nauczyć, tak życiowo, ale też startupowo.
No właśnie. I a propos twojej wypowiedzi, chciałam skwitować ją, że jednak nic nie zastąpi nam wspomnień i dobrego, starego gadu-gadu. Z tym charakterystycznym bąbelkiem, prawda, który pojawiał się, tym dźwiękiem, który pojawiał się, gdy ktoś do nas pisał. On brzmi dokładnie tak. No i pytanie za 100 punktów do Filipa i do naszych słuchaczy. Macie chwilę na zastanowienie podczas piosenki. Czy pamiętacie swój numer gadu-gadu? Audycja Złapane w sieci dziś o tym, jakich aplikacji, jakich komunikatorów używaliśmy przed laty. Wcale nie tak dawno, ale z perspektywy technologii jednak są to prawdziwe lata świetne. Gadu-gadu, bardzo popularny komunikator, którego używaliśmy wszyscy. Dla mnie to są lata 2004, 2005, 2006, 2007, mniej więcej ten okres. No i właśnie, Filipie, pamiętasz swój numer gadu-gadu?
Pamiętam. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, czy powinniśmy to wartościować, ale to 1892775. I pamiętam to do dziś. Tak? Po prostu otwieram klapkę, tak jak numer stacjonarny do mojego domu rodzinnego. Też pamiętam. To są takie rzeczy, które się pamięta. Nie pamiętam z kolei na przykład PIN-u bankowego, czy jakichś takich bardziej nowożytnych rzeczy, ale ten numer gadu-gadu faktycznie mi się wrył, bo to była tak naprawdę siła też tego gadu-gadu, że my będąc właśnie w kawiarenkach, o których wspominałaś, mogliśmy zalogować się na swoje konto, znając numer i hasło, i to tak naprawdę był początek takich internetowych właśnie rozwiązań. Logujemy się gdzie chcemy i stamtąd możemy rozmawiać ze wszystkimi, których mamy w tej liście znajomych, która jest gdzieś wyeksportowana na jakiś serwer. No, zupełnie inna i archaiczna totalnie historia, ale ustawianie statusów na przykład sobie, czy opisów, no, to człowieka w pewien sposób definiowało.
A jak? Oczywiście, że tak. Ja pamiętam z moją koleżanką, z którą nawet dzieliłyśmy mieszkanie studenckie. Taka zabawa, że korespondowałyśmy po prostu ze sobą za pomocą tych statusów na gadu-gadu, więc one co chwilę się zmieniały. Aż dziwiłam się, że inni nas nie zablokowali, bo co chwilę wyświetlało, że my zmieniamy te statusy. Więc zamiast pisać po prostu w tym komunikatorze między sobą, to komunikowałyśmy się za pomocą tych statusów. To jest jedna sprawa, a druga, inna koleżanka z kolei poznała swojego męża właśnie przez gadu-gadu. Randomowy numer on wklepał w gadu-gadu, zaczęli rozmawiać. No i okazało się, że właśnie ten randomowy numer, czyli w domyśle po prostu jakiś wymyślony, okazało się, że to później stanęli na ślubnym kobiercu. No już aktualnie nie są razem, ale historia miłosna była. Więc tych historii związanych z gadu-gadu jest naprawdę mnóstwo i ten dźwięk charakterystyczny pamiętamy wszyscy do dziś. Wszyscy, którzy używali oczywiście gadu-gadu, a tych użytkowników było wcale nie mało, prawda? Nie mamy w tej chwili statystyk, chociaż nie, mam, przepraszam. W 2011 roku gadu-gadu miało około 7 milionów unikatowych użytkowników. No więc całkiem pokaźnie w roku 2011.
No to też może wskazywać, że niekoniecznie to byli unikatowi. To ktoś mógł mieć kilka kont i to też była pewnego rodzaju ruletka, można powiedzieć, czy będziemy rozmawiać z faktycznie tą osobą, która jest tam wpisana, że ma tyle lat i tak się nazywa, czy to będzie ktoś, kto będzie się podszywał. Chociaż to chyba bardziej definiowało człowieka, bardziej gadu-gadu było takie moje, niż czaty na przykład, gdzie człowiek wchodził i tam faktycznie nie można było się zorientować, czy to faktycznie jest ta osoba, za którą ktoś się podaje, czy ktoś po prostu robi sobie, mówiąc kolokwialnie, niezłe żarty. Też trzeba pamiętać o tym, że tacy użytkownicy potrafią się zachowywać w przeróżny sposób na takich platformach i ktoś faktycznie może mieć kilka różnych kont. No, na pewno łatwiej też rozmawiać za pośrednictwem takich komunikatorów, a jeszcze łatwiej, no bo nikt tego nie sprawdzi przecież, kogoś udawać.
Tak jest, no internet sprzyja jak najbardziej tworzeniu osobowości. Niestety, bo wiele z tego powodu jest problemów. Ale jeszcze powiem a propos gadu-gadu, taka ciekawostka całkowicie mnie zaskoczyła. Gadu-gadu było pierwszym na świecie komunikatorem użytym do publicznej dyskusji na orbicie okołoziemskiej. Była to rozmowa między użytkownikami a kosmonautami na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zorganizowana 27 czerwca 2008 roku w 30. rocznicę lotu pierwszego polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego. Wiedziałeś o tym?
Nie, ale robi to szok, robi to, to olbrzymie wrażenie. Gadu-gadu w kosmosie nawet. No, to już jest zupełnie ukoronowanie, myślę, tej myśli technicznej, tego komunikatora. A czy ty wiedziałaś z kolei, że ten dźwięk, ten charakterystyczny dźwięk można było zmienić? W późniejszym okresie funkcjonowania komunikatora można było sobie wgrać coś innego, jakiś taki krótki dzwonek, jaki się chciało. I to też wskazuje na to, że my jako ludzie, i tutaj z gadu-gadu możemy wyciągnąć zarówno te statusy, jak i właśnie wgrywanie tego dzwonka, my kochamy personalizację. To, że możemy sobie ustawić swoje kolory czegoś, właśnie swój dźwięk, żeby to było jeszcze bardziej nasze, żeby jeszcze bardziej związać nas tak naprawdę z tą marką. To jest właśnie coś, to jest siła też tych właśnie najróżniejszych marek zresztą, bo też można to samo powiedzieć chociażby o Facebooku, że ta personalizacja daje nam poczucie, związuje nas, no daje nam poczucie takiej właśnie sprawczości czegoś, że coś jest nasze. Ja kolory gadu-gadu zmieniałem, to na pewno.
Ja również, jak najbardziej. I te statusy, słoneczko pełne słońce, to znaczy dostępna jestem, mogę rozmawiać, słoneczko z chmurką, albo ustawione przeze mnie, albo po pewnym czasie, gdy nie było mojej aktywności na komputerze, czerwone słoneczko, czyli jestem niedostępna, no, później można też było banować, czyli no, pewnych użytkowników po prostu blokować. Cóż to były za historie? Naprawdę, możemy o tym długo gadu-gadu, ale może chwila oddechu. Audycja Złapane w sieci. Dziś gościem audycji jest Filip Jędruch, dziennikarz Radia Gdańsk. Wspominamy, jak dawniej komunikowaliśmy się w internecie. Gadu-gadu. Państwo też oczywiście jak najbardziej w tym temacie aktywni byli. Niektórzy pamiętają swoje numery gadu-gadu. No i dobrze, bo to w końcu był ten numer przypisany do konkretnego użytkownika i dziś to ma wartość sentymentalną. Natomiast w pewnym czasie, a dokładnie kiedy to było, spojrzę na moją ściągawkę, w listopadzie 2006 roku, czyli to już będzie 15 lat, pojawił się w polskim internecie taki serwis Nasza Klasa i po prostu wszyscy zwariowali.
Oj tak, to była naprawdę wielka gorączka naszoklasowa. Tutaj no, głównie sentyment, głównie ciekawość powodowała tym, że użytkownicy dołączali wręcz masowo. Pierwszego dnia to było 300 użytkowników, po kilku to już był 1000, a potem przyszedł prawdziwy szturm na portal i to było no, ponad miesiąc po uruchomieniu. Kiedy w telewizji ukazała się kilkosekundowa migawka o naszej klasie, no to wtedy już jednorazowo 5000 osób, serwer nie wytrzymał i padł, co wydaje nam się też z perspektywy może nieco zabawne, bo to nie jest aż tak wielka liczba, no ale potem w prawdziwy moment chwały i to aż czteroletni, ta fala trwała dalej, tysiące użytkowników dziennie. No póki Facebook nie zaczął trochę dyszeć nad naszą klasą, żeby ją pożreć, można powiedzieć, czy pożreć użytkowników. Nasza klasa, no, tak jak mówię, powodowana przede wszystkim sentymentem w grupie 30, 40, 50-latków. Myślę, że to był taki główny odbiorca. No i pomysł można by powiedzieć, że rewolucyjny, gdyby nie to, że zapożyczony z zagranicy. Tam już takie portale jak Alumni czy Classmates funkcjonowały, więc ten pomysł jako pomysł był już wcześniej, Były też takie autorskie rozwiązania, no ale faktycznie to, że my możemy wgrać zdjęcia, gdzieś odszukać je, zeskanować i wgrać, to była prawdziwa siła no, tego portalu i no, można było też, to na przykładzie moich rodziców wiem, bardziej niż moim, gdzie ja jestem cały czas w tym miejscu, w którym byłem wcześniej i mniej więcej wiem, co się dzieje z ludźmi z mojej klasy, ale wiem, że rodzice no, odnajdywali różne osoby, dowiadywali się, nawiązywali kontakt, więc jest to wartość, którą na pewno nasza klasa przyniosła.
Absolutnie jest to wartość niepodważalna. I tak jak powiedziałeś, nie był to pomysł rewolucyjny, ale myślę, że z całą odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że no był on rewelacyjny, absolutnie. I to, o czym powiedziałeś, twoi rodzice, moi rodzice również pojawili się na naszej klasie, prawda? Myślę, że państwa również, rodzice albo wy sami. I to miało też, oprócz tej wartości sentymentalnej, tak myślę, też taką wartość edukacyjną poniekąd, ponieważ to była też aktywizacja tych starszych użytkowników. Nagle właściwie osoby, które zupełnie nie były zainteresowane internetem, gdy usłyszały, że istnieje taki portal Nasza Klasa i można tam odnaleźć przyjaciół, miłości, nauczycieli sprzed lat, no to siłą rzeczy zapragnęli też być aktywnymi na tym portalu i jednocześnie w sieci. Więc to miało bardzo wiele różnych skutków. No niestety, powiem szczerze, nasza klasa troszkę cały ten pomysł i cały ten potencjał zaprzepaściła, prawda, właściciele tego portalu.
Tak, w pewnym momencie zabrakło pomysłu na dalszy rozwój. Pojawiła się waluta, którą można było kupować za prawdziwe pieniądze, więc to już był pewien zgrzyt. Ludzie nie byli przyzwyczajeni tak, do mikropłatności, które są czymś dzisiaj powszechnym dość, zwłaszcza w grach internetowych czy w grach online. To jest pierwsza rzecz, która myślę zadziałała na dość dużą niekorzyść. Potem pojawił się niejaki śledzik. To była funkcja takiego jakby mikrobloga, takiej tablicy trochę facebookowej. Był też śledzik dostępny pod osobnym adresem. No ale tak, każdy dostał tego śledzika, czy chciał, czy nie. Więc ludzie trochę byli zdenerwowani, chcieli go usuwać. To nie było takie proste. No ale to i tak nie było już takim ostatecznym gwoździem do trumny, bo tym, i tutaj właśnie też dość spory walor edukacyjny, myślę, można wyciągnąć, bo takim gwoździem była zmiana regulaminu, czy w ogóle rebranding. No, nowe funkcje pojawiały się na naszej klasie w latach 2009-2010, tam było właśnie NK Talk, czyli takie gadu-gadu, komunikator, mikroblogi, wpisy grupy, ocenianie zdjęć się pojawiło, ale pojawił się też wraz z rebrandingiem, czyli przejściem na nk.pl, nowy regulamin. No i tutaj odpływ od 20 do 30% użytkowników, ponieważ ten regulamin zakładał, że portal może te zdjęcia, które są wgrane, czyli nasze zdjęcia, nasze fotografie może wykorzystać w taki sposób, w jaki tylko chce. Czyli moglibyśmy zostać, nie chcąc wcale zostawać, twarzą reklamy na przykład naszej klasy. No i tutaj jeszcze lata całe przed RODO, przed taką dużą dyskusją nad tymi naszymi danymi osobowymi i nad wizerunkiem, no to tutaj bardzo świadome podejście do nowego regulaminu i no brak zgody tak naprawdę na to bezpłatne udostępnianie serwisowi praw do swoich zdjęć czy do swoich opisów. Także no, muszę powiedzieć, że to takie zaskakujące, ale też cenna lekcja właśnie, jak tutaj podchodzić tak naprawdę do prowadzenia takiego portalu.
Na szczęście dla użytkowników, ci, którzy mieli, którzy chcieli, to zdążyli odnaleźć swoich przyjaciół sprzed lat, zdążyli nawiązać kontakt. Jestem przekonana, że ten kontakt często nie odbywał się tylko w wirtualnej rzeczywistości, ale później dochodziło również do spotkań takich po prostu twarzą w twarz, do spotkań po latach, klasy właśnie, bo zamysł był naprawdę cudowny. Tutaj widzę dane przed sobą i okazuje się, że w 2020 roku strona nk.pl zanotowała ponad milion użytkowników i 38 milionów odsłon, a zatem rzeczywiście wklepując w wyszukiwarce adres nk.pl, nasza klasa ciągle istnieje. Próbowałam wpisać mój stary login i hasło, ale to już chyba nieaktualne.
Może ten etap już faktycznie za nami. Ja też moje konto usunąłem w pewnym momencie, chyba nawet jeszcze przed tym rebrandingiem. No cóż, była to ciekawa przygoda, dużo się nauczyliśmy, wspomnienia zostały. Gdzieś tam nasze zdjęcia klasowe pewnie jeszcze figurują. Może kiedyś jeszcze przyjdzie rozkwit tego portalu.
Gadu gadu, nasza klasa, to są polskie portale społecznościowe, z których korzystaliśmy wszyscy, ale myślę, że też wielu z nas korzystało z takiego serwisu społecznościowego Grono.net. Filip mówił już o tym, że no było poniekąd elitarne, ponieważ żeby dostać się, założyć konto na Grono.net, należało otrzymać zaproszenie od znajomego. Oczywiście te zaproszenia już później rozchodziły się w mgnieniu oka i właściwie każdy szanujący się użytkownik internetu posiadał konto na Grono.net. A właściwie o co chodziło w Grono.net? No, z tego co pamiętam, sam profil użytkownika to przede wszystkim zdjęcia i opis. Natomiast Grono.net umożliwiało też, i to było naprawdę wspaniałe, uczestnictwo w różnych dyskusjach i takich wątkach tematycznych. I tych wątków tematycznych było całe mnóstwo. Ja głównie interesowałam się wątkami muzyczno-koncertowymi, ale to też jednoczyło ludzi, ludzie się poznawali za pośrednictwem Grono.net. Sama do dzisiaj utrzymuję kontakty z osobami, które poznałam za pośrednictwem Grono.net, a których do dzisiaj nawet w rzeczywistości nie spotkałam. Ale mimo wszystko już dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi na Facebooku i czasami nawet rozmawiamy telefonicznie, więc te kontakty to wcale nie znaczy, że one musiały zaginąć razem z upadkiem danego medium.
To budujące, że masz takie doświadczenia. To bardzo, bardzo fajne. No i właśnie to jest ta, myślę, namacalna wartość, która pozostaje, nawet jeśli te nasze konta w którymkolwiek z tych portali, które dzisiaj wymieniliśmy, znikają. Także Grono.net też jest pomysłem opartym na innym portalu, podobnym bardzo do Grono.net. Mało tego, wspomniałaś o elitarności, te zaproszenia można było w pewnym momencie też kupować na przykład w internecie. Ludzie byli aż tak, że tak powiem, wyrachowani, żądni może też ci, którzy nie mieli tych zaproszeń. Każdy dostawał jakąś pulę zaproszeń do wykorzystania. Potem to zostało zlikwidowane, ale faktycznie grupy, czyli te de facto grona, tak, tematyczne, to był też strzał w dziesiątkę, bo można było znaleźć ludzi, którzy nawet o bardzo niszowych takich, powiedzmy, zespołach na przykład wiedzą dużo, chcą się dzielić wiedzą, można z nimi podyskutować, czyli tak naprawdę zestaw takich for, takich wiele forum internetowych w jednym miejscu dotyczących rzeczy najróżniejszych. Ja też muzyka, film, jakieś sprawy może pomorskie, czy nawet może tczewskie, także tutaj no, ciekawostka też, która no, w pewnym momencie też się wypaliła.
Zgadza się. A dlaczego? No dla mnie 2007 rok to jest Facebook. Dla ciebie?
Myślę, że też coś koło tego, ale to już musiałbym zerknąć tak naprawdę w jakiś pierwszy wpis, czy tam można, prawda?
Można
tak przewinąć. Także pewnie też coś koło tego. To już są całe lata i faktycznie Facebook ma to wszystko, co miały te portale, czyli i sieć znajomych, możliwość dotarcia do wielu osób, skontaktowania się z nimi, wielu osób z całej Polski, z całego kraju nawet, komunikator, grupy tematyczne, strony tych wszystkich muzyków, które były na MySpace'ie. Także mamy po prostu coś.
Sklepy albo marketplace. Ty również jako użytkownik możesz sprzedawać pewne dobra, których już na przykład nie używasz. Możesz stół sprzedać, buty, cokolwiek, a jednocześnie skontaktować się też z różnymi osobami. Ja z perspektywy dziennikarki powiem. Bardzo często docieram do konkretnych osób właśnie pisząc za pomocą Messengera i w ten sposób nawiązujemy kontakt. I później kończy się to wywiadem i dłuższą współpracą. Z pewnością też tak masz.
Dokładnie tak. To jest już narzędzie, ale bardzo dużo zależy od tego, jak my te narzędzia, czy nawet te portale wcześniej wykorzystywaliśmy. Czy była to dla nas właśnie okazja do poznania jakiegoś ciekawego tematu, nawiązania współpracy z jakimiś osobami właśnie ponad podziałami, tak? Ponad kilometrami. Czy czy traktujemy to, czy traktowaliśmy tylko i wyłącznie rozrywkowo, czy wręcz może nawet jakoś tak trollowo, bo to też jest kolejny temat, gdzie można mówić i mówić o tym, jak użytkownicy korzystają z danych zasobów.
Tak, w ogóle uwielbiam to słowo troll. Naprawdę kojarzy mi się z różnymi rzeczami gdzieś tam od dzieciństwa po lata dorosłe, z różnymi sytuacjami, historiami, więc troll internetowy. No dobrze, dziś w naszej audycji poruszyliśmy troszkę tę nutę sentymentu. Lubimy to bardzo, prawda? Bo sami lubimy, też lubimy wracać. Bo ten ząb czasu odczuwalny już dla nas, 30-latków. Ale jak to wszystko pięknie się zmieniło. Pięknie i niepięknie, ale wspomnienia są to najważniejsze. Filip Jędruch, Radio Gdańsk, pozdrawiam cię.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, Ewelina Potocka. Dziękuję też za państwa aktywność dziś i zawsze w audycji Złapane w sieci. Zachęcam do uczestnictwa i jestem przekonana, że z Filipem będziemy jeszcze wracać do tych tematów sentymentalnych. Po prostu uwielbiamy obserwować, jak technologie się zmieniają, a my w tym wszystkim uczestniczymy. Dobrej soboty państwu życzę. Do usłyszenia.